Do tej pory przyglądaliśmy się naszemu grzechowi, temu jacy jesteśmy po grzechu pierworodnym, temu co nam przeszkadza w dobrej relacji z Bogiem, jaki jest problem w naszym stawaniu w prawdzie wobec człowieka i wobec siebie samych, wobec Pana Boga, a dziś porozmawiamy o tym, jak wygląda Boże oblicze w stosunku do nas, czyli jak patrzy na nas Bóg. I wydaje mi się, proszę księdza, że warto od początku spojrzeć, czyli od Księgi Rodzaju. Jak Pan Bóg stwarzał świat, to mówił, że...
Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, widział, że to, co stwarza, jest dobre. To stwierdzenie powtarza się jak taki troszkę refren w Księdze Rodzaju. W wersji greckiej Starego Testamentu, zwanej Septuagintą, zdanie ma troszkę to inną postać, bo tam jest napisane, że i widzi Bóg, że wszystko, co stworzył i uczynił, było bardzo piękne. Więc tłumacz w pewnym momencie sam zmienił to hebrajskie słowo tof na rzeczywiście na greckie kalos, czyli na to, co jest piękne, a nie dobre. To, co mówi Pan Bóg podczas stwarzania świata, stało się dzięki temu swoistym wyznaniem miłosnym. Po prostu Pan Bóg powtarza z zachwytem za każdym razem, że to, co stworzył, jest piękne i jest zakochany w swoim dziele. A kiedy stwarza człowieka, mówi, że to jest bardzo piękne, czyli jest najpiękniejsze ze wszystkiego, co do tej pory stworzył. I możemy powiedzieć, że właśnie w taki sposób Pan Bóg patrzy dzisiaj na człowieka. Czyli patrzy na człowieka jako na swoje stworzenie, na najpiękniejsze stworzenie, ale też patrzy na niego jak na swoje dziecko. I też Pan Bóg, jak każda matka, swoje dziecko kocha. Oczywiście możemy mówić, że nie każde dziecko gdzieś doświadcza tej miłości ze strony swojej matki, bo znamy, czy to z mediów, czy też z takiego naszego życia troszkę codziennego, różne bulwersujące sprawy odrzucenia własnych dzieci. To jest na pewno nienaturalne, to jest takie bulwersujące, niepojęte, no jednak czasami się będzie zdarzało. I rzeczywiście, jeżeli ktoś to także na te odrzucone dzieci patrzy z miłością, jest ktoś, kto rzeczywiście patrzy na nie i uważa je za takie, że są po prostu pięknymi. I w księdze proroka Izajasza ma to szczególny swój wydźwięk, kiedy Pan Bóg mówi, że czyż niewiasta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swojego łona, nawet gdyby ona zapomniała, to ja nie zapomnę o tobie. I to jest właśnie ta przepiękna prawda, że jaką miłością Pan Bóg nas otacza, że nawet wtedy, kiedy nasza własna matka może o nas zapomnieć, to On o nas nigdy nie zapomni. Czyli ta miłość względem człowieka jest stokroć większa. Oczywiście nieraz do tego obrazu porzucenia niekochanego dziecka często też odwoływał się prorok Ezechiel, mówiąc taką swoistą metaforę gdzieś symbolizującą początki ludu Bożego, że on tam przede wszystkim pisze, że w dniu twojego urodzenia wyrzucono cię na puste pole, przez niechęć do ciebie i tak dalej, ale rzeczywiście Pan Bóg wtedy ten kwiat polny, którym jest człowiek, po prostu go zrywa i chce go mieć u siebie. I mówi, że żyj i rośnij. Odniesiemy się też troszkę tak do naszego życia codziennego, ale przedszkolaki w szkole uczą się piosenki ze słowami Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. I choć ta piosenka jest bardzo rzeczywiście dziecinna, troszkę naiwna, tak. Naiwna, ale mówi prawdę. Bo tak właśnie jest, że w oczach Pana Boga każdy z nas jest dzieckiem, na które on będzie patrzył zawsze z miłością i z którym ciągle będzie się zachwycał, bo niewątpliwie Pan Bóg nad człowiekiem się zachwyca. I oczywiście tutaj wiemy, że dawno gdzieś tą swoją dziecięcą niewinność utraciłem w pewnym momencie. Popełniłem w swoim życiu nie jeden grzech. W różny sposób gdzieś tam upadałem, w różny sposób się podnosiłem, utytłany też w tym błocie czy w mojej własnej niegodziwości, ale gdzieś tam w środku mnie nadal jest dziecko. I to jest takie dziecko, które Pan Bóg bezgranicznie kocha. I to też powiedział w księdze proroka Jeremiasza. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, ja już cię znałem. I ty przyszedłeś na świat, to rzeczywiście ja już ciebie całkowicie poznałem. Ale wtedy, kiedy człowiek zaczyna Panu Bogu po prostu mówić nie, ja nie chcę go słuchać, ja nie chcę z tym Panem Bogiem być i coraz bardziej będzie się pogrążał w tym złu, Pan Bóg jest jak rodzic. Jak rodzic, który widzi własne dziecko gdzieś podążające swoją własną drogą, tylko że tą drogą idzie po prostu do samozatracenia. Bardzo często to rodzice będzie bolało, ale jednak Pan Bóg tą naszą wolność będzie szanował i ona w pewnych momentach będzie pozwolił po prostu odchodzić. Nie dlatego, że jest takim bezlitosnym Bogiem, ale dlatego, że On nas nie uczynił niewolnikami, ale przede wszystkim istotami wolnymi. No i wobec tych wyborów, naszych wyborów, bardzo często Pan Bóg po prostu jest bezsilny.
Ta wolność, można powiedzieć, że bardzo drogo kosztowała Pana Boga.
Ta wolność kosztowała drogo, Pan Bóg przez tę wolność
na krzyżu.
Musiał zawisnąć na krzyżu.
Tak, to jest niesamowite, ale to jest najwyższa forma miłości Bożej w stosunku do nas. Bo czy Pan Bóg mógłby coś o swojej miłości powiedzieć więcej niż to, że właśnie zawisł na tym krzyżu?
No i właśnie w tym kontekście należy spojrzeć na przypowieść o miłosiernym ojcu, kiedyś zwaną przypowieścią też o synu marnotrawnym. No i też w tym kontekście też trzeba spojrzeć na słowa Pana Jezusa, które on tam wypowiada, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z tych 99 sprawiedliwych, którzy tego nawrócenia nie potrzebują. I tutaj też wiem i z rozmów prywatnych, że dla niektórych z nas to jest bardzo trudne do zaakceptowania. No bo ludzie nieraz przypominają, czy my też sami przypominamy, tego brata, marnotrawnego syna, czyli tego, który pozostał razem z ojcem. Zawsze byłem wierny, zawsze wszystkiego przestrzegałem, zawsze pilnowałem tego, żeby być na mszy świętej, żeby się spowiadać, zawsze pilnowałem, żeby przestrzegać Bożych przykazań, no ale jednak Pan Bóg mi nie daje, czy nie cieszy się tak z tego, że ja jestem przy nim blisko, jak z tego, że ten ktoś się nawrócił, czyli wiele lat żył życiem grzesznym, tego życia używał, a potem się nawraca i co? I w tym momencie jest z niego większa radość w niebie? I czy to jest sprawiedliwe? Niektórzy będą pytać takiej z nutką goryczy gdzieś tam w głosie. Jezus powraca do tego tematu wielokrotnie. Choćby też przypowieści o zaginionej owcy, czy tam zgubionej monecie, drachmie. Tylko, że my musimy jako chrześcijanie spojrzeć troszkę z innej perspektywy. Nie z tej perspektywy sprawiedliwości, że jak my będziemy grzeczni, będziemy wszystkiego przestrzegać, to coś nam się należy, ale musimy spojrzeć z tej perspektywy miłości. Czyli tutaj trzeba wyobrazić sobie ojca, który ma dwójkę dzieci. Jedno z nich rzeczywiście zapada gdzieś w pewnym momencie na ciężką chorobę. Jest bardzo prawdopodobne, że z tej choroby nie wyjdzie, czy po prostu umrze. I po jakimś czasie okazuje się, że to dziecko zostało rzeczywiście uzdrowione. Nie jest już chore od tego momentu. I ten ojciec bardziej się cieszy z tego, że to dziecko zostało uzdrowione, niż z tego faktu, że to dziecko drugie było cały czas zdrowe. Tutaj rzeczywiście nie znaczy to, że to dziecko, które było, on bardziej kocha. Ale przede wszystkim to, że w tym momencie całą swoją troskę przelał na to, które było chore. Znaczy może nie całą, ale rzeczywiście Pan Bóg też w taki sposób patrzy na człowieka. Wie, że im bardziej człowiek gdzieś grzeszy i zaczyna się gubić, on musi też dawać mu coraz więcej swojej miłości. Bo ten człowiek, który grzeszy, przypomina chorego człowieka, któremu zagraża takie samo zatrucenie. No i ten fakt, że Pan Bóg bardziej cieszy się z jego nawrócenia niż z tych, którzy zawsze podążali drogą sprawiedliwości, prawości czy Bożych przykazań, nie znaczy, że tego kocha bardziej, a tych sprawiedliwych kocha mniej. Po prostu wszyscy jesteśmy dla niego w taki sam sposób równie cenni, bo wszyscy jesteśmy jego dziećmi.
Tak jak mówił, że deszcz pada na dobrych i złych. Tak jak mówił, że za denara ten, który pracował od rana i ten, który pracował za denara od godziny tej 17, dostali te same pieniądze za swoją pracę. Nam się czasami ciężko pogodzić z tym, że całe życie jesteśmy tacy fajni, dobrzy, a że Pan Bóg może kochać kogoś, kto jest gorszy od nas. I jak to może się dziać, że on też może pójść do Królestwa Niebieskiego?
Bo Pan Jezus patrzy całkiem inaczej na rzeczywistość niż my sami. Rzeczywiście, to co Pani mówi, kiedy patrzy na fruwające ptaki, on nie widzi ptaków, ale on widzi przede wszystkim Ojca, który się będzie o nie troszczył. Kiedy patrzy, czy przychodzi do niego grzesznik, on dostrzega w nim tą zbłąkaną owcę, która potrzebuje miłosierdzia. Kiedy przychodzi cudzołożnica i grzesznica, on po prostu widzi w niej kobietę. I tutaj odnosząc się nawet do Ewangelii według świętego Jana, która przede wszystkim odróżnia pozostałych ewangelistów to, że Jezus wiele razy w niej mówi i rozmawia z innymi ludźmi. I wiele razy też patrzy na człowieka ze swoją miłością i z miłosierdziem. Ale też po drugie, jest ona pełna takich symboli, jest pełna porównań. Chociażby przy tej scenie, kiedy Pan Jezus przychodzi i spotyka przy studni Samarytankę, która też w samo południe przychodzi po to, żeby nabrać wody. To już jest troszkę dla nas, możemy powiedzieć, takie nienaturalne, że człowiek, który jest rzeczywiście zmęczony, siedzący w upale, który jest gdzieś tam spragniony, nagle rozpoczyna tak głębokie rozmowy. Zaczyna rozmowę rzeczywiście o wierze tej kobiety i o jej nawróceniu, ale pamiętamy, że w Ewangelii świętego Jana niemal wszystko ma taki wymiar też symboliczny. Tydzień temu mówiliśmy troszkę o tym, jakie jest nasze spojrzenie też na świat, jakie jest nasze spojrzenie na rzeczywistość i że mamy różnych wiele takich zakamarków i grzechów, takich naszych bożków, które my po prostu w życiu chcemy mieć. Ale dzisiaj nawet w świetle tej sceny o Samarytance warto by się było zastanowić nad bosko-ludzkim spojrzeniem Pana Jezusa. Bo to, co jest najbardziej uderzające, to fakt, że Jezus, w cudzysłowie, nadaje troszkę na innych falach niż Samarytanka i uczniowie. Pan Jezus całkiem inaczej podchodzi do tej rzeczywistości, która teraz jest. I pomiędzy nimi zachodzą takie pewne zakłócenia. Czyli oni się nie do końca potrafią zrozumieć. Bo Pan Jezus mówi zarazem o chlebie, ale też mówi o niebie. A Samarytanka z uczniami tylko i wyłącznie o chlebie i o wodzie. I ponadto Pan Jezus swobodnie tak przechodzi od tego, co zewnętrzne, do tego, co wewnętrzne. Jakby to, co widzialne i niewidzialne nawzajem przenikało się ze sobą. Pan Jezus robi bardzo to sprytnie, ponieważ u Niego nie ma żadnej dwuznaczności. Jest zmęczony, ale Jemu nie przeszkadza to, żeby na chwilę zapomnieć o potrzebie picia i z tą kobietą przy studni porozmawiać. Spotyka Samarytankę, z którą rzeczywiście Żydzi nie chcieli rozmawiać. Im nawet nie przystawało z nią rozmawiać. Ponadto rzeczywiście była kobietą grzeszną, a jednak w jakiś sposób tym się nie przejmuje i dostrzega w niej swoistego partnera do rozmowy. I bardziej jest zatroskany o nią niż o przestrzeganie własnych potrzeb, czy też o tych ludzkich konsekwencji, bo sądzono wówczas, że z taką kobietą się nie rozmawia. Tym bardziej, że była Samarytanką i to jeszcze wykluczoną, a tym bardziej, że była jeszcze grzesznicą. Jezus nie patrzy na kobietę w taki sposób, jak patrzymy nieraz na przedmiot. Te zakazy też były dla mężczyzn po to, żeby pokusie nie ulec, ale przede wszystkim u Pana Jezusa tej dwuznaczności nie ma. Od zwykłej wody przychodzi do takiej wody żywej, od fizycznego pragnienia napoju do duchowego pragnienia. I tutaj ten pokarm fizyczny kojarzy mu się też z pokarmem duchowym. To znaczy, że z wolą Ojca, którą On musi w tym momencie wypełnić. I święty Jan Ewangelista chce nas przekonać, że Chrystus patrzy rzeczywiście inaczej na rzeczywistość niż my. Czyli w tej kobiecie cudzołożnej nie widzi tylko i wyłącznie grzesznika. W pogardzanym celniku nie widzi tylko i wyłącznie grzesznika, ale widzi kandydata na apostoła. I tutaj oczywiście mam na myśli świętego Mateusza, który siedział w komorze celnej, zwanym Lewi. Pan Bóg nie patrzy na to, co jest widoczne dla oczu, ale Pan Bóg patrzy zawsze na serce człowieka. Dlatego ta Samarytanka, do której przychodzi Pan Jezus, ona na początku tak naprawdę nie wie, po co On przychodzi i o co Mu tak w ogóle chodzi. Cały czas sądzi, że Jezus gdzieś ma na myśli zwykłą wodę i tak jest skoncentrowana na sobie, na swoich potrzebach, no, że Pana Jezusa po prostu nie dostrzega i te Jego słowa do niej w ogóle nie docierają.
Ona jest w ogóle zdziwiona, że On z nią rozmawia.
Tak, bo Pan Jezus w świetle prawa nie mógł z nią rozmawiać, tylko z kobietą cudzołożną i to jeszcze z Samarytanką. To w tamtym momencie wiemy, że Żydzi i Samarytanie nie byli w zbyt dobrych korelacjach. Oni mieli ze sobą spór, między innymi o świątynię i o składanie ofiar. I Żydzi uważali, że Samarytanie są już poganami, że oni są tymi, którzy wyparli się wiary, są innowiercami. I w pewnym momencie następuje taki swoisty zwrot akcji w tej Ewangelii, ponieważ Bóg zaczyna dotykać konkretnie jej serca. Tak możemy to określić, a dokładniej jej postępowania. Pan Jezus mówi, zawołaj swojego męża.
Nie mam męża.
Ten, którym żyjesz, nie jest twoim mężem, tak? Dopiero wtedy zaczęły gdzieś się otwierać oczy tej kobiecie, że ten Żyd, z którym ona rozmawia, to nie jest zwykły człowiek. Dlaczego? Dwa razy to oznajmia. Powiedział mi to wszystko, co uczyniłam. Czy inaczej mówiąc, czy naszym językiem mówiąc, po prostu Pan Jezus powiedział tej kobiecie prawdę o niej samej. To, o czym też mówiliśmy w poprzedniej audycji, że człowiek musi najpierw spojrzeć na siebie w prawdzie i zobaczyć to, co w nim jest niedoskonałe. Jej się to udało, bo w pewnym momencie dotarło, że Pan Jezus rzeczywiście nie jest zwykłym człowiekiem, ale tym, który może ją przemienić. I prawdopodobnie też z tego powodu swojego postępowania nie była lubiana przez innych. Ta kobieta była wytykana palcami, zwłaszcza przez pobożnych ludzi, albo może ktoś pierwszy raz powiedział jej w tak naturalny sposób, bez potępienia, z taką też chęcią pomocy. I może trudno też jej było budować relacje z mężczyznami, pomimo dobrych chęci, jakby Jezus chciał jej powiedzieć, oto jest ten dowód, dla którego nie potrafisz mnie zrozumieć. Czyli Pan Bóg widzi serce, czyli widzi to, kim jestem, ale zawsze patrzy na mnie też szacunkiem. I tutaj możemy też zwrócić uwagę, że Pan Jezus nie mówi do niej na samym początku, kiedy przychodzi do studni, grzesznico, po coś tu przyszła? Czemu ty tutaj jesteś? Ale też nie udaje, że nie ma żadnego problemu w życiu tej Samarytanki, tak? Najpierw jest próba nawiązania dialogu. Pan Bóg i w niej, i w nas samych będzie często dostrzegał to pragnienie bycia blisko Niego. On będzie budził je na nowo, nawet jeżeli jesteśmy często uwikłani w nasze grzechy i w nasze słabości. Nie konfrontuje nas z prawdą tylko i wyłącznie o to, żeby gdzieś tam nas zdobić i zniszczyć, jakby to zrobili ci, którzy nas po prostu nie lubią w życiu i będą nawet wytykać nasze błędy, ale On przede wszystkim będzie chciał, żeby człowiek się zmieniał i w taki sposób będzie wchodził w życie człowieka, żeby rzeczywiście człowiek w końcu zrozumiał, że te ogólniki wszystkie, które nazwyczaj my patrzymy, których my nie potrafimy zrozumieć, to przez nie też Pan Bóg może działać. Tutaj powstaje to też pytanie, co dzieje się potem z Samarytanką, albo inaczej, co mogłoby się z nami zadziać, gdybyśmy to w końcu zrozumieli, że Pan Bóg nie chce nas zniszczyć, pokazując nam nasz grzech, ale podchodząc do nas z taką miłością, przede wszystkim będzie chciał, żeby człowiek się zmienił. Bo Pan Bóg czegoś na nas nie wymusza. On nie przychodzi jako sędzia, który będzie nas potępiał, a którego też tak niestety bardzo często postrzegamy, że jak my zgrzeszymy, to Pan Bóg na pewno nas ukaże. Nieraz są te nasze przysłowia, że jeżeli człowiek złego narobił, to na pewno coś złego też go w życiu spotka, bo Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Nie tylko sprawiedliwy, ale przede wszystkim też jest miłosierny i z taką miłością na człowieka patrzy. I to też gdzieś jest nasz błąd myślenia. No bo co się zadziało z Samarytanką? To jest niewątpliwie największe zaskoczenie, że ona z takiej nierządnicy, z grzesznicy, staje się świadkiem Pana Jezusa.
Idzie do miasta, wraca i mówi, chodźcie tam, ktoś jest, kto powiedział mi, kim jestem.
Tak, znalazłem Mesjasza, który mi powiedział całą prawdę o mnie samej, tak? I ona zapomina w tym momencie o wodzie, ona zostawia ten dzban przy studni, no i rzeczywiście idzie do tych, których żyła na co dzień, do tej pory się ich bała. Ale dzięki spotkaniu z Panem Jezusem mogła też zmienić swoje postępowanie względem nich. To znaczy, że to, co dla niej w tym momencie wydawało się ważne, czyli zaczerpnięcie wody, schodzi gdzieś tam w cień, bo Samarytanka doświadczyła jednej ważnej rzeczy, mocy spojrzenia Pana Boga i mężczyznę zarazem, który rzeczywiście nie widział w niej tylko i wyłącznie nierządnicy, kogoś, możemy powiedzieć w cudzysłowie, do usług, i to jej dało w tym momencie moc. To jej dało też taką siłę, bo spojrzenie Pana Jezusa przede wszystkim zaczyna człowieka wyzwalać.
Tak sobie myślę o tej Samarytance, bo myślę też, że wielu z nas, którzy może nie tkwimy w jakichś nie wiadomo jakich ciężkich grzechach, ale wielu z nas jest tak pokrzywionych różnymi sytuacjami życiowymi, że nie myśli o tym, że Pan Bóg chciałby porozmawiać z nami, tak jak z tą Samarytanką, że po prostu chciałby z nami rozpocząć dialog o naszym życiu, o nas samych, że chciałby nas wydobyć z tej sytuacji, w której żyjemy.
No niestety nasze patrzenie nieraz na temat Pana Boga jest takie dość dziwne, bo my w nim nie widzimy Ojca, tylko my w nim widzimy takiego rzeczywiście sędziego, ale warto sobie usmysłowić, że Pan Bóg pomimo swojej świętości, pomimo takiej potęgi, jaka w nim jest, On nie patrzy nigdy na nas z wyższością. On też nie ma zamiaru nas przygnieść do ziemi i pokazać, że jesteś tak mały i tak grzeszny, że ty masz się uniżyć, ale On chce nas przede wszystkim wyprostować. Ale wyprostować po to, żebyśmy widzieli lepiej i żebyśmy zaczęli widzieć troszkę dalej. Spojrzenie Pana Boga nie jest wymagające. Spojrzenie Pana Boga nie jest surowe. Tutaj święty Augustyn, ojciec Kościoła, mówi, że to grzech nas zgina do ziemi. Ale Pan Bóg jest tym, którym chce nas rzeczywiście uczynić prostymi. I my też możemy dzisiaj popatrzeć podobnie. Dlatego Pan Jezus mówi do apostołów i do nas, podnieście oczy i popatrzcie w niebo. Spójrzcie w końcu w górę. Oderwijcie się trochę od siebie, od tych waszych trosk, od tego, co jest trudne w waszym życiu, ale spróbujcie popatrzeć na świat, na siebie, na przyrodę, na swoich bliskich, bezinteresownie, bez jakiejkolwiek chęci osiągnięcia czegokolwiek. Ale też warto sobie może wyobrazić, że Bóg, świat czy inni od żadnego z nas niczego nie oczekują. Tutaj przede wszystkim trzeba sobie wyobrazić nas samych, jako takich ludzi, od których nikt nic nie oczekuje. Czyli możemy powiedzieć tak, chcianych za nic. I tutaj powstaje to pytanie, jakie wtedy się w nas będą budziły uczucia. Dajcie sobie czas na takie patrzenie, które nie obserwuje, które nie chce wypatrzeć. I czy jest taki czas w naszym życiu, czy to spojrzenie przenika przez taką zasłonę tego, co jest dla nas jedynie będzie pociągało i tylko będzie nas nęciło. Bo tutaj, zwracając jeszcze uwagę jeszcze raz, że ta woda żywa, o której Pan Jezus mówi, to jest on sam, który ciągle będzie nas z niewoli grzechu wyprowadzał. Ta woda żywa to jest zanurzenie, ale zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, które już za kilka tygodni będziemy rzeczywiście świętować. I to będzie nas wyzwalało Jego spojrzenie. Ale też musimy pamiętać o tym, że to nie polega tylko i wyłącznie na patrzeniu oczami, czyli na podstawie akceptacji, miłości, czy braku pobłażania dla zła. Bo Pan Bóg zawsze będzie patrzył na nas w prawdzie i dobroci. No i na koniec tej audycji dwa takie pytania, taka troszkę praca domowa dla każdego z nas. na które warto sobie odpowiedzieć. W kontekście też tego patrzenia Pana Boga na nas, ale w jaki sposób my patrzymy na Pana Boga, że rzeczywiście my mamy odwagę przyjąć Jego spojrzenie, ale takie spojrzenie, które od nas niczego nie wymaga. Czy rzeczywiście ja jestem w stanie spojrzeć na siebie samego, czy spojrzeć na Pana Boga w taki sposób, że On nic ode mnie nie chce. No i kolejne, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj takiego Pana Boga sobie wyobrazić? Czy nie jest troszkę tak, że widząc w Nim sędziego, zaczynamy się Go bać, a nie patrzymy na Niego jako na Ojca, który jest miłosierny i który chce, żeby każdy z nas się i nawrócił, a tym bardziej miał życie wieczne.
I na tym może zakończmy tą trzecią część naszej wielkopostnej rozmowy od grzechu do wolności. Zostawiamy Państwa z tymi pytaniami i zapraszamy za tydzień, bowiem będziemy kontynuować to Boże oblicze, które gdzieś jest nad każdym z nas, tylko gdzie? Właśnie gdzie? Będziemy tego szukać po prostu w Piśmie Świętym. Monika Sadowska i ksiądz Sebastian Mućka. Dziękujemy serdecznie.